Dzisiaj, kochani, mam tą przyjemność, żeby stanąć przed wami i głosić wam słowo. Temat w oczekiwaniu na przyjście Jezusa. Myślę, że on od samego początku, ten temat przejawia się tutaj na dzisiejszym naszym nabożeństwie. Od samego początku przejawia się w naszym życiu, odkąd pierwszy raz przyszliśmy tutaj do tego miejsca. Niezależnie jak dawno przyszedłeś i jak długo już oczekujesz. Ja zainspirowany byłem słowem, które przeczytałem w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział, 7 werset. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście ten fragment ma trochę szerszy kontekst. To były słowa, ale to właśnie te słowa były tymi, które miałem dzisiaj przeczytać, które mnie dotknęły. Jest to list do wierzących w Koryncie, ale jest to także list skierowany do nas. Autor pisze do tych, którzy oczekują. I to właśnie słowo oczekiwanie, pomimo że wielokrotnie czytałem ten werset i bardziej zwracałem na tą pierwszą część uwagę i bardziej o tej pierwszej części mówimy, bo jakże ona jest radosna dla nas, nie brak wam żadnego daru łaski. Ale ja zwróciłem na to słowo oczekiwania, oczekujecie. Ono stało się dla mnie inspiracją i pytaniem, bo oczekiwanie to coś więcej niż pomyślenie o czymś. To coś więcej niż moje marzenia. To coś więcej niż nawet moja wiara. Czy ja oczekuję? Co to dla mnie oznacza? I co Biblia mówi na ten temat? Choć ten fragment w liście do Koryntian wyraźnie wskazuje na moment powtórnego przyjścia Pana Jezusa, ja nie zakładam mówić o końcu świata. Ja nie chcę mówić o pochwyceniu. Nawet nie interesuje mnie, kiedy to będzie i jaki to będzie miało przebieg. Interesuje mnie bardziej to, co Biblia mówi, jaka w tym okresie powinna być moja postawa. Co tak naprawdę w tym okresie oczekiwania jest ważne z Bożego punktu widzenia. Bo my możemy zachwycić się samym faktem tego, że Pan przyjdzie. Jestem świadomy, że apostoł pisze ten list, a ja także zwracam się dzisiaj do Kościoła, do ludzi wierzących, do tych, którzy już powierzyli swoje życie Jezusowi, którzy są świadomi swojego zbawienia i wiecznego życia z Bogiem. Choć i wśród zbawionych chrześcijan znane są postawy, że skoro już to wszystko zaistniało, to nic tylko czekać. To nic tylko oczekiwać samego przyjścia. Ale czy gdy Paweł pisał, oczekujecie objawienia Pana naszego, czy miał na myśli taką typową poczekalnię, tak, nie wiem, jak na PKS-ie czy na PKP? Oto ja doświadczyłem łaski, oddałem swoje życie Jezusowi, On oczyścił mnie z grzechu, doświadczyłem w końcu Jego pokoju, doświadczyłem Jego miłości. Doświadczyłem Jego zaopatrzenia, więcej, zachwyciłem się Nim. Czytam Jego Słowo, buduję na Nim swoje życie, chodzę na nabożeństwa, a potem zamykam się w swoim błogosławionym domu, idę do pracy, do szkoły, przez cały tydzień i przypominam sobie znowu, w niedzielę jest nabożeństwo, przychodzę na nabożeństwo, no i tak powiedzmy do samego końca, aż przyjdzie Pan Jezus. Albo aż będzie pochwycenie. Czy takie oczekiwanie miał Paweł na myśli? Ja uważam zdecydowanie, że nie. A po dzisiejszych ogłoszeniach jeszcze bardziej zdecydowanie, że nie. W oczekiwaniu jest coś więcej niż błogi spokój. Oczekiwanie nie ma schematów. Takie błogie oczekiwanie tak naprawdę usypia. Znamy przecież tą przypowieść Pana Jezusa o 10 pannach. Ona wyraźnie daje nam naukę, że jeżeli w oczekiwaniu nie jesteśmy aktywni, zaczynamy błądzić, zaczynamy zasypiać, zaczynamy się spóźniać i możemy nie trafić do miejsca, do którego zmierzamy. Historia, kiedy odchodził Pan Jezus. Pamiętamy tą atmosferę. Pan Jezus zmartwychwstał. Przez 40 dni był znowu z uczniami. Jakaż była radość, jaka była pasja w uczniach, kiedy Pan Jezus odkrywał w nich na nowo słowo, które im wcześniej przekazywał, kiedy im wszystko przypominał, kiedy mówił, co będzie. On wędrował z nimi, dużo rozmawiał. On mówił im także, że pośle Pocieszyciela, Ducha Świętego, aż w końcu im powiedział. I czytamy w Dziejach Apostolskich 1:4. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Nie wystarczy usłyszeć, Pan Jezus mówił, oczekujcie jeszcze tego. Czy uczniowie, podobnie jak po śmierci Pana Jezusa, zamknęli się w izbie i czekali? I biernie czekali na to nowe doświadczenie? Oczywiście, że nie, bo czytamy już w kolejnych wersetach, że spotykali się na jednym miejscu i mieli społeczności, że modlili się i mężczyźni, i kobiety, i dzieci się modliły wspólnie razem, w jednej sali, w jednym duchu, że usługiwali sobie nawzajem tym słowem, które znali, tym słowem, które wypowiedział Pan Jezus, dzielili się tym słowem i przygotowywali się na przyjście Ducha Świętego. I przygotowywali się jeszcze na więcej, przygotowywali się do służby świadczenia o Jezusie. Czytajmy pierwsze dwa rozdziały Dziejów Apostolskich. To był bardzo dynamiczny czas. To były bardzo inspirujące spotkania i rozmowy. Ale takie trzy elementy znaczące były w tych spotkaniach. Ja je tam znajduję. Ci chrześcijanie wierzyli w to, co usłyszeli od Jezusa Chrystusa. Wierzyli w Syna Bożego, wierzyli w Jego potęgę i w Jego moc. Byli Mu naprawdę oddani i najbardziej to widzimy wtedy, kiedy przyszły pierwsze prześladowania, kiedy najłatwiej było się odwrócić od tej grupki i pójść swoją drogą. Ci chrześcijanie byli świadomi, że ich nadzieja nie będzie zawiedziona. Bezgranicznie zaufali słowom Jezusa. Dlatego też między innymi nie opuszczali Jerozolimy, nie opuszczali miejsca, do których skierował ich Jezus. Oni także kochali całym swoim sercem Pana Jezusa. Oni byli świadomi, że Jezus jest Synem Bożym, że wszystko widzi, że wszystko wie, że Jezus ich wybrał, że Jezus ich powołał. Nawet Tomasz, zwany niewiernym. Niedawno słuchałem z powrotem tego przesłania naszego brata Abrahama, kiedy mówił o Tomaszu, który dopłynął do Indii. I tam, zaraz jak tylko dopłynął, zaczął głosić słowo. Czy on miał jakieś wątpliwości? Nie. On kochał Jezusa. On był gotowy przebyć ocean, żeby mówić o Jezusie. Ten czas oczekiwania napełniony był wiarą, nadzieją i miłością. Chciałbym teraz powrócić do tego pierwszego listu do Koryntian i jeszcze raz przeczytać ten tytułowy fragment, ale w szerszym kontekście. Chciałbym przeczytać wersety od 4-8. Posłuchajcie. Apostoł Paweł pisze w inspiracji Ducha Świętego: dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy przeczytałem ten fragment, stwierdziłem, że to był idealny zbór. Oczekujący, doskonały, te słowa, łaskę Bożą, która wam jest dana. Ubogaceni zostaliście we wszystko, we wszelkie słowo, we wszelkie poznanie. Świadectwo o Chrystusie zostało w was utwierdzone. Nie brak wam żadnego daru łaski. To jest czas spełniony już. Tak pisał Paweł już na początku tego listu, pierwszy list do Koryntian. Pewnie był w takim zborze. Pomyślałem, może wtedy było trochę inaczej, wierzący byli mniej grzeszni, może Duch był bardziej obecny, albo apostołowie bardziej namaszczeni. Ale wiecie, wystarczy, że prześledziłem kilka kolejnych wersetów, aby dowiedzieć się, co się tak naprawdę działo wewnątrz tego zboru. Nie przygotowywałem tych wersetów, bo nimi się nie szczycimy. Ale przeczytam wam fragmenty. Apostoł Paweł pisze: proszę was, bracia, aby pomiędzy wami nie było rozłamów. 1 Koryntian 1:10. Wiadomo mi, że wynikły spory wśród was. 1:11. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość czy kłótnia, to czy cieleśni nie jesteście? 3:3. Niektórzy z was wzbili się w pychę. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami. 5:1. Procesuje się brat z bratem i to przed niewiernym. Sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa, 1 Koryntian 10:14. Nie dawajcie zgorszenia, 1 Koryntian 10:32. O, tyle napomnień i upomnień. Takie złe świadectwo. Dzisiaj może byśmy powiedzieli i osądzili: nie, to nie jest zbór chrześcijański. To nie jest zbór, który kocha Jezusa. A jednak Paweł tak wspaniałymi słowami rozpoczyna ten list, wyraźnie wskazując, że oni to wszystko mają i oni oczekują Pana. Wiecie, zaintrygowało mnie to. Chciałem znaleźć, dlaczego tak on pisał, dlaczego tak rozpoczął ten list, kiedy w kolejnych myślach swoich było tyle napomnień. Bo Paweł, widząc ten zbór, słysząc o tym zborze, bardziej żył tym, co Bóg myśli o tych ludziach, co Jezus mówi o tych ludziach, co Duch Święty mówi o tej społeczności, a nie tym, co nasze emocje potrafią odebrać w kontakcie z drugim człowiekiem. Bo apostoł Paweł wierzył i wierzy, że Kościół jest własnością Jezusa i Jezus jest jego przywódcą, nie on. Że Jezus wszystko kontroluje. Tego wyraz dał w wersecie 8. Mówił o Jezusie, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany. On wiedział, on miał wiarę, on ufał temu. Paweł miał nadzieję, że modlitwa, że nauczanie, że zachęta, że duszpasterstwo, że jego zaangażowanie, że słowa nadziei wyrażone i słowa prawdy i prorocze przesłanie, powtarzanie Bożego przesłania do ich życia, że przemienią serca tych wierzących i niewierzących, którzy tam także byli. Dlatego wzywa ich do naśladowania Jezusa i siebie. Paweł też musiał ich bardzo kochać, bo żeby widzieć tyle słabości, a wyrażać tyle pozytywnych zdań w ich kierunku, to trzeba kochać. Był świadomy ich cielesności, dlatego wspomina o tym w listach, ale nie skupia się na tym. Nie to jest jego głównym przesłaniem we wszystkich jego listach, ale przede wszystkim daje im słowo wiary, słowo zachęty, słowo pouczenia. Przypomina im o tym, co mówił Jezus. On słyszał te przesłania i on te słowa im przypomina. Z wiarą ożywia Słowo Boże w ich życiu i motywuje ich nadal do naśladowania i do aktywności. Jego wiara, jego nadzieja i jego miłość były jego celem, były jego drogą i były jego motywacją. Jezus, który Pawła powołał, bo nikt inny nie powołał Pawła do służby, Jezus uczynił z niego doświadczonego nauczyciela. I to bardzo szybko. Wiele prawd mu objawił. Paweł pisze tak później do listu do Koryntian. W liście do Koryntian. 11 werset, 11 rozdział, 1-2 werset. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia. Chwali ich. Chwali, pomimo tego, że całą listę tutaj wyłożył. Chwali ich za to, że we mnie, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. Chwali ich. Zachęca ich do tego. On sobie zdaje sprawę, że istotą naszego trwania w Jezusie jest naśladowanie Jezusa. Co czynił sam i dlatego zachęcał i do naśladowania siebie. Ja ufam, że Paweł, choć sam bezpośrednio może nie był tak tym bliskim uczniem Jezusa, ale słyszał przesłanie o Jezusie. On chodził z Łukaszem, spotykał się z apostołami, spotkał się w Jerozolimie z nimi. On wiedział, co Jezus mówił. Dla niego to było ważne i cenne. I on o tym to przekazywał dalej. A ja chciałbym przeczytać, co Jezus mówił o naszej postawie. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 35, 44 werset. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Czy to nie oznacza, że powinniśmy być cały czas w ciągłej gotowości? Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć. Nie, żeby sobie poczekał pod drzwiami. Nie, żebyście się zastanawiali jeszcze na tym, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. O, błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, i niech to będzie dla was taką wielką obietnicą, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przysługi, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Wiecie, nasz Pan i Król, Władca Wszechświata, będzie posługiwał tym, którzy czuwają. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, o której się nie spodziewacie. A rzekł Piotr: Panie, czy ty do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł: Któż jest? Zadaj sobie pytanie dzisiaj sam do siebie. Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem Bożej łaski, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby dał im wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem. Kochani, nasze czuwanie to nie jest kwestią tego, że się zamkniemy w pokoju i będziemy sami czekać i czuwać i poczekamy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Nasze czuwanie to jest czuwanie przy każdym człowieku, którego spotykamy. To jest karmienie go Bożą nadzieją, Bożą wiarą, Bożą ufnością, Bożym życiem, Bożym słowem, Bożymi obietnicami. To jest nasze czuwanie. I pytanie Piotra: czy ty do nas mówisz, czy do wszystkich? Czy czytacie tą odpowiedź, że to jest odpowiedź do was wszystkich, którzy tego słuchacie? Ewangelia Łukasza 18, pierwszy werset. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Wiecie, kiedy to powiedział? Powiedział to wtedy, kiedy opowiadał to podobieństwo o wdowie, o tej upartej wdowie, która nachodziła sędziego, który nie chciał podjąć się jej sprawy. I kończy te wersety tymi stwierdzeniami. I powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? Przepraszam, ja przeskoczyłem już do kolejnego wersetu. I czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdziecie? Dlaczego wiarę Bóg łączy z modlitwą? A czy możesz się modlić nie wierząc? To do kogo się modlisz? Kogo prosisz? W co wierzysz? Więc modlitwa jest wyrazem także twojej wiary, twojej ufności. Twoje zaangażowanie wyraża, jak bardzo wierzysz, jak bardzo pragniesz, jak bardzo mu ufasz. Ewangelia Łukasza 21:36. Jezus mówi: czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Kochani, jeżeli nie będziemy tego praktykować, nie ujdziemy. I nie możemy się tłumaczyć, że mieliśmy takie bądź inne sprawy. Pan Jezus nas uprzedza: nie ujdziecie przed tym, co ma przyjść. Apostoł Paweł, świadomy Bożej woli, pisze w ten sposób o naszej służbie. I chciałbym taki szereg wersetów. Nie chcę może sam zbyt dużo mówić, chcę, żeby Boże Słowo do nas mówiło. Rzymian 15 rozdział, 1-2 werset. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. To nie Kościół Zielonoświątkowy jest tak cudowny i tak wspaniały. To Jezus Chrystus jest cudowny i wspaniały. To my w Nim możemy być wspaniali i cudowni, siebie takich akceptujemy. Ale to nie oznacza, że ci ludzie, którzy są poza tą społecznością, są B. to my powinniśmy wziąć na siebie ich ułomności w modlitwie, w pragnieniu, w czynieniu, w czynie. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, ku jego zbudowaniu. 1 Tesaloniczan, 1:2-4, będę czytał z Biblii Warszawsko-Praskiej, z tego wspaniałego przesłania. Nie przestajemy dziękować Bogu za was. Paweł pisze do zborów Tesaloniczan. Pamiętając ciągle w naszych modlitwach przed Bogiem i Ojcem naszym o tym. Słuchajcie, co on pisze. Jak bardzo czynna jest wasza wiara. Jak piękne są dzieła waszej miłości. I jak wytrwała jest nadzieja, którą pokładacie w Panu Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, że Bóg was umiłował i wybrał sobie. Kochani, ja chciałbym, żeby bracia, kiedy czasami spotkają się w Warszawie, chcieli powiedzieć tak, wiecie, byliśmy u was kiedyś w Jastrzębiu, wiecie, jesteśmy pełni podziwu, jak czynna jest wasza wiara, jak piękne są dzieła waszej miłości, jak wytrwała jest wasza nadzieja pomimo wielu przeszkód, po 10 latach. Mamy taką wielką przychylność w naszym mieście. Oni chcą, żebyśmy zajęli jakiś lokal, żebyśmy mówili o Jezusie, żebyśmy przemieniali nasze miasto. 1 Koryntian 15:58. Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali. On nie mówi, walczcie do upadku. Bądźcie wytrwali, bądźcie niezachwiani. I dalej pisze, posłuchajcie, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim. Zajęci zawsze ofiarnie. Pamiętając, że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu. Pan Jezus wszystko widzi. Jeżeli wierzysz w Niego, że On jest. 2 Koryntian, i tutaj mam takie wybrane fragmenty. Znowu list do Koryntian, 5:6-20 najpierw. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego. Odpowiedzialna funkcja, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Te słowa mają być na naszych ustach. To jest nasze przesłanie. 1:6. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej, nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzano naszej posługi. Okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Posłuchajcie, przez co okazujemy się sługami? Przez wielką cierpliwość wśród utrapień, wśród przeciwności i ucisków, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, może u nas teraz tego nie ma, w trudach, w nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i przez łagodność, przez Ducha Świętego i przez miłość nieobudną. 2 Koryntian 2:14. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam tu w Jastrzębiu i tam, gdzie się spotykają wierzący, zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Bóg to sprawił. Nie wy to sprawiliście. Bóg potrzebuje tylko naszej gorliwości, naszej czynności, naszego wyjścia. Dlatego w liście do Rzymian pisze apostoł Paweł, 12:1. Wzywam was tedy, bracia i siostry, i kochane dzieci nasze, i młodzieży, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje, abyście poświęcali czas swój jako ofiarę żywą. Żywą, bo my jesteśmy żywi, bo my chcemy żyć. Jako ofiarę świętą, jako ofiarę miłą Bogu. Bo taka powinna być duchowa służba wasza. Duchowa służba wasza. Szkoła duchowego wzrostu. Tutaj jest DSW, a my mamy inny skrót. Taka jest duchowa służba wasza. Kochani, moja wiara w Jezusa Chrystusa wyraża się pasją i zaufaniem, że wiem, że On żyje. Że wiem, że jest wielki, że jest królem nad królami, że ma moc i że ma władzę, że mnie kocha i gotów był zapłacić za moje błędy i za moje grzechy. Za mnie oddał swoje życie, bo jest moim przyjacielem. Pragnie ze mną rozmawiać, pragnie mi pomagać. Jest moim nauczycielem, jest moim pasterzem, jest doradcą, jest moim lekarzem. Dlatego pragnę się dzielić tą nowiną dzisiaj z innymi, dlatego żeby oni także mogli Go poznać, żeby mogli doświadczyć tego samego Jezusa. Dlatego jestem na społecznościach, dlatego jestem na modlitwach, dlatego buduję swoją relację, buduję swoją wiarę z Jezusem. Jeżeli jednak nie motywuje Cię wiara, jeżeli dla Ciebie nie ma to takiego znaczenia, to do Twojego życia za chwileczkę przychodzi strach. Przyjdzie pokusa, później grzech, nieczystość, zaczynasz się poddawać, gubić, zaczynasz się po prostu oddalać od Boga, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można znaleźć prawdziwej drogi. Pielęgnuj więc swoją wiarę. Czytaj prawdę, która jest w Biblii. Rozmawiaj z Bogiem. Uczestnicz w społecznościach. Zaangażuj się w służby, by móc częściej oglądać Boże dzieła. On tam jest, by móc słuchać świadectw. One mówią o Jezusie, one mówią o Bożej mocy. Wiara cię nie zawiedzie. Bóg zawsze da ci pełne zwycięstwo. Moja nadzieja wyraża się tym, że nie muszę się bać, że nie ma wobec mnie oskarżenia. Nie muszę się bać ani ludzi, ani swoich słabości, które mam. Jestem ich świadomy, bo Jezus na pewno mi pomoże. Bo On ma przygotowane dla mnie więcej niż cokolwiek mogę pomyśleć, o czym mogę pomarzyć, niż mogę sobie wyobrazić. Boże Słowo mi to powiedziało. I nie przyjdzie na mnie doświadczenie, które mnie zniszczy. Może się przewrócę. Kilka razy, wiele razy tak było. Przewróciłem się. Może czułem się zawiedziony. Ale Pan i Jego Kościół jest blisko. Nie zgubisz się. Nie zginiesz. Nigdy nie będziesz najgorszy i najsłabszy. Nigdy. Moją nadzieją jest pewność. Pewność, że przyjdzie czas, że nie będę czuł bólu, strachu, głodu, odrzucenia, smutku. Poproszę, Marcin, o kolejną planszę. Ani żalu. Bo to mi mówi Boże Słowo w Dziejach Apokalipsy. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Nie będą pragnąć ani łaknąć. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. To jest moja nadzieja. I ten czas, to nie jest krótki czas. Ten czas się nie skończy. W moim umyśle nie mieści się ta perspektywa. Ale to jest moją nadzieją. To jest moja przyszłość, bo Boża miłość będzie mnie nieustannie dotykała. I tą prawdą pragnę się dzielić, aby pomóc innym poszukującym, innym słabym, pogubionym. Dlatego słucham świadectw, które potwierdzają moją nadzieję w Bożą opiekę i Bożą obecność. Ale jeżeli nie masz tej nadziei, jeżeli nie myślisz o tym, jeżeli ta perspektywa jest tak odległa, to dotyka Cię, albo Cię dotknie być może. Nie życzę tego nikomu. Zniechęcenie. Brak w ogóle perspektyw. Co się dzieje? To dotknie Cię niepewność. Zaczynasz wybierać swoje drogi. Tak naprawdę oddalasz się od celu, do którego zostałeś stworzony. To jest Twoja życiowa męczarnia. Bóg Ciebie stworzył, tak jak czytaliśmy na samym początku. Ukształtował Ciebie w łonie matki i przeznaczył plan dla Ciebie. Dał Ci wiarę, dał Ci nadzieję, otacza Cię miłością i pragnie Ciebie prowadzić. Ty możesz chodzić swoimi drogami. On Ci nie zabierze wolności, którą Ci dał. Napełniaj się więc Bożym Słowem. Utwierdzaj się w prawdzie. Słuchaj świadectw. A z drugiej strony dziel się swoją nadzieją z innymi. Daj innym szansę na prawdziwe życie, na radość. Niedawno przyszła do mnie moja pracownica i powiedziała: Panie prezesie, wie pan, ja naprawdę wiem teraz, co to oznacza mieć radość z Jezusem. Wiecie, to jest normalnie miód na serce. moja miłość wyraża się tym, że pomimo mojego brudu zostałem oczyszczony przez Jezusa, zostałem uwolniony z oskarżenia i jestem świadomy jeszcze licznych swoich słabości, tak samo jak i słabości innych. Ale dlatego wiedząc, jakim wielkim wsparciem dla mnie jest miłość Jezusa i miłość ludzi dla mnie osobiście, bo ja tego doświadczyłem, proszę Go, aby On wypełnił mnie tą miłością, Jego miłością, miłością niezrozumiałą dla tego świata, abym ja mógł się tą miłością dzielić z innymi. Dlatego słabości ludzi mnie nie odrzucają. Dlatego jestem ich słuchaczem. Dlatego jestem pomagającym, staram się być ich mentorem. Dlatego jestem osobą wspierającym, dlatego nie oceniam, dlatego nie oszukuję, nie kłamię ich, dlatego ich nie oskarżam, dlatego nie zazdroszczę im. Bo wiem, że gdy Jezus przyjdzie do ich życia, to On uczyni z nich najwspanialszych apostołów, kapłanów i ewangelistów. Ja tego nie uczynię. Ani swoją postawą mogę ich tylko zachęcić, ale On to z nimi uczyni. I kiedy moje oskarżenie stanie naprzeciwko takiej osoby, wstyd. Nic ich nie odłączy od miłości Chrystusowej. A ja osobiście pragnę mieszkać w tej miłości. Pierwszy list Jana 4,15. Kto wtedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Posłuchajcie tę końcówkę. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg mieszka w nim. Cudowne. Ja tego pragnę. Boże Słowo mi to obiecuje. Ale jeżeli ta miłość nie jest Twoim celem, jeżeli masz inne priorytety, to w Twoim życiu może pojawić się gniew, bardzo szybko się pojawia, nieufność, zazdrość, waśnie i wbrew nawet swojej woli zacznie wydawać owoc. W końcu zaczniesz się gubić, zaczniesz niszczyć i nawet nie będziesz świadomy, że staniesz się narzędziem w ręku Twojego nieprzyjaciela. Więc aby Twoja miłość dojrzewała, aby była trwała, aby była szczera, aby była prawdziwa, spraw, aby Twoja miłość była czynna. Okazuj ją przy każdej sposobności, przy każdej. Wtedy, kiedy przychodzi pierwsze dotknięcie do Twojego sumienia, do Twoich emocji, okazuj ją. Bądź zaangażowany. Kochani, służba w Kościele jest cudowną formą dojrzewania w miłości, bo tam zawsze poddany jesteś różnym doświadczeniom. Ale tam także, nawet kiedy upadasz, masz obok siebie wsparcie, masz wzór do naśladowania. Oczekiwanie na Pana bez wyrażania wiary, bez wyrażania nadziei, bez wyrażania miłości, czynnie. Kochani, mam zapisane takie słowo, to tak jakby być bardzo bogatym, a żyć o suchym chlebie i wodzie. To jest nie nasze przeznaczenie. Życie każdego z nas może być pełne pasji i cudownych przeżyć z Bogiem. To jest tylko nasza decyzja. Dzisiaj było to wspomniane, nawet nasz prezydent to powiedział, żniwo wprawdzie wielkie. Możesz się modlić, nie potrafisz, nie masz tego, nie czujesz tego w sobie. Możesz się nauczyć modlić. Możesz dołączyć do służby ewangelizacyjnej. Nigdy tego nie robiłeś. Możesz się tego nauczyć. Możesz służyć innym swoim doświadczeniem, być duszpasterzem, doświadczeniem w życiu z Bogiem, dzielić się swoim świadectwem. Możesz służyć swoim ojcowskim doświadczeniem w służbie, drogi bracia, tym chłopcom, którzy ojców nie mają. Wiecie, jakie to jest istotne? Nawet w życiu naszego zboru. Możesz nawet witać nowe osoby, które przychodzą tutaj do zboru, naszych gości. Wiecie, jakie to jest wspaniałe i czynne? Możesz służyć swoim talentem, swoimi zdolnościami, swoją wiedzą. jutro mamy kolejny dzień. Mieliśmy wspaniałe ogłoszenia, przynajmniej dla mnie wspaniałe. Ja się już raduję i cieszę na ten dzień. Dzień kolejnych przyłomów w Jastrzębiu Zdroju. Nie tylko w Jastrzębiu Zdroju. Modlimy się o Rybnik, o Wodzisław, o wszystkie mniejsze miejscowości i gminy, o tych ludzi się modlimy. Bóg pragnie ich zbawić. Bóg pragnie z nich stworzyć apostołów, kaznodziei, ewangelistów. Nie zostawiajmy tych decyzji do jutra. Tą decyzję możemy podjąć dzisiaj, aby nasza ufność, wiara, nadzieja i miłość była czynna w miłości. Jutro niech nasza decyzja wydaje już swoje owoce. Bogu niech będą dzięki za ten wspaniały czas, który przychodzi, i ja zgadzam się z tym słowem i czytam to do mojego zboru w Jastrzębiu Zdroju. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w Nim, wy wszyscy tu obecni, jesteście ubogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i we wszelkie poznanie. Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który utwierdzi mnie i was aż do końca, tak, iż przyjdziecie bez nagany w dniu Pana naszego, będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poproszę pastora o poprowadzenie.
Chcielibyśmy powstać na chwilę modlitwy, nim się rozejdziemy. Bardzo dziękuję za to naprawdę namaszczone i zachęcające słowo. Króciutkie trzy myśli sobie zanotowałem, wsłuchując się w przesłanie, które wierzę jest od Pana dla nas, dla zboru, dla Kościoła. Oczekiwanie na przyjście Pańskie to nie poczekalnia. Dopisałem sobie, Kościół to nie poczekalnia, ale pole żniwiarzy, którzy pracują na roli. Błogie oczekiwanie usypia. Dopisałem sobie, oczekiwanie z działaniem ożywia. I ostatnia myśl. Wiara i miłość to nie wzlot w chwili potrzeby, ale styl życia, w którym trwamy na co dzień. I chciałbym, abyśmy się pomodlili na koniec, nim się rozejdziemy. Panie, oto jestem do Twojej dyspozycji. Nie chcę siedzieć w poczekalni jak na dworcu kolejowym, aż nadjedziesz z tym pociągiem, aby mnie zabrać do nieba. Prawdziwa teologia brzmi tak, że ludzie, którzy oczekują na Pana, aktywnie działają na Jego polu misyjnym. Nie siedzą na dworcu i nie oczekują. Kościół to nie poczekalnia. Kościół to pole działania. Oto jestem, Panie, poślij mnie. Może dziś z nieba Bóg mówi, kogo pośle, kto tam pójdzie, kto to zrobi, kto się zaangażuje. A dzisiaj my możemy powiedzieć tu z tej sali na Moszczenicy, Panie, oto jestem, poślij mnie. Oto jestem gotowy, oto jestem do Twojej dyspozycji. Oto teraz chcę żyć wiarą i miłością, nie jako wzlot w chwili potrzeby, ale jako styl mojego życia na co dzień. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za ten czas porannego nabożeństwa, który nam dałeś. Panie, wierzymy, że czynisz coś w naszych sercach, w moim sercu. Wierzymy, Panie, że dokonujesz pewnych przełomów w nas, aby one nastąpiły na zewnątrz. Panie, naszym największym pragnieniem jest nie tylko to, aby tu widzieć pełno nowych ludzi, ale aby widzieć Kościół, który działa, który jest na polu, który jest aktywny, który nie przesiaduje jak w poczekalni, ale żyje wiarą i miłością na co dzień, jako styl swojego życia. Oto jesteśmy, Panie, dotknij nas i działaj w szczególny sposób w tym tygodniu w naszym życiu. Gdy będziemy się modlić, gdy będziemy pościć, gdy będziemy rozmawiać, gdy będziemy oddawać się do Twojej dyspozycji, abyś mógł nas użyć, Panie, potężnie. Oto jesteśmy, Panie, poślij nas, oto działaj w naszych sercach. Modlę się o siebie, modlę się o moich braci, o moje siostry, którzy zostali obdarowani, Panie, obdarowani poznaniem i mądrością Twojego słowa, którym nie brak daru łaski. Panie, dziękuję Ci, że jesteśmy tak bardzo uprzywilejowani, że tak bardzo nas obdarowałeś. Dziękujemy Ci, Panie, że pragniesz, abyśmy to wykorzystali na Twojej niwie, w Twoim królestwie, w Twojej służbie. Panie, Błogosław ten tydzień. Oddajemy ten tydzień, każdy jego dzień po Twoje prowadzenie. Nie tylko te spotkania tutaj, modlitwy nasze, ale naszą pracę, nasze domy, nasze rodziny, nasze codzienne życie. Przyjmujemy to słowo. Przyjmujemy to słowo, które dziś słyszeliśmy, że mamy oczekiwać na Twoje przyjście z zaangażowaniem i poświęceniem. Panie, wierząc, że Ty nas użyjesz dla swojej chwały. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Powierzamy się w Twoje ręce. Błogosławimy nasze rozejście. Błogosławimy braci i siostry, którzy stoją obok nas. Błogosławię cały zbór, który stoi przede mną. Moi braci, moje siostry. Wszystkie rodziny, wszystkich młodych ludzi, młodzież naszą. Błogosławimy, Panie, cały ten tydzień. Niech to będzie tydzień wielkich przełomów w naszym życiu. Amen. Niech Bóg wam błogosławi, bracia i siostry. Niech Boże Słowo żyje w nas, w naszych sercach. Niech Duch Święty nas prowadzi w swojej mocy przez ten tydzień. Zostańcie z Panem, zostańcie z Bożym prowadzeniem i Bożym błogosławieństwem.